Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was niestety znowu z krótką historią, ale bardzo interesującą. Muszę chyba powoli wymyślić jakąś nazwę na takie króciutkie historyjki zapomniane, nie wiem, zbrojnie zapomniane instant czy coś. Dajcie znać, czy macie jakiś pomysł, bo nie chciałabym rezygnować z tych krótszych historii, tylko dlatego, że są krótkie. Ale to też nie znaczy, że nie będę przygotowywała tych dłuższych materiałów. Czekam na jakieś sugestie, może uda nam się wykombinować jakąś fajną nazwę. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek nietypowy, ponieważ o dwóch zbrodniach i dwóch zbrodniarzach, z czego jeden ginie. Zapraszam. Antoni Wojciulewicz był tak około 60-letnim mężczyzną mieszkającym we wsi Przychody. Wraz z nim mieszkała żona oraz dwie córki, Maria oraz Teodora. Maria była tą starszą córką, która właśnie niedawno wyszła za mąż za Józefa Gębickiego i tym samym oczywiście zmieniła nazwisko. Już nie była Marią Wojciulewicz, ale była Marią Gębicką. Świeżo poślubieni małżonkowie zamieszkali jednak w gospodarstwie Wojciulewiczów i Józef, jako ten obcy, który dopiero przyszedł na to gospodarstwo, starał się schodzić z drogi teściowi, do którego miał szacunek, no a ponadto doskonale raczej wiedział, że nie jest na swoim. Mimo wszystko to jest gospodarstwo jego żony, a nawet nie jego żony, tylko jego teścia. Co prawda ten teść przebąkiwał coś, że w przyszłości przepisze tą ziemię na wnuki, ale póki co no to gospodarstwo nadal należało do niego. Dodatkowo Gębicki miał powoli dość takich zarzutów, jakie słyszał wokoło, a wszyscy zarzucali mu, że ożenił się z Marią nie z miłości, ale dla pieniędzy, dla tego właśnie wielkiego gospodarstwa jej ojca. Co prawda to były jakieś bójdy wyssane z palca, Józef bardzo kochał Marię, przynajmniej według tego, co mówiły źródła. Ożenił się z nią właśnie z miłości, ale jakoś tak bezskutecznie próbował o tym wszystkich przekonać. Nikt nie chciał mu wierzyć, jakoś tak wszyscy patrzyli na niego spod byka. Ale Józef się nie poddawał. W dalszym ciągu robił wszystko, aby uzyskać szacunek. Najlepiej było schodzić z drogi teściowi i pokazać się, że ma się do niego taką dozę respektu. Pracował więc też ciężko, pomagał swojemu teściowi. Sam był raczej tak z boku. Chciał przekonać sąsiadów właśnie i wszystkich w okolicy, że nie zależy mu na majątku, ale na żonie. Tak więc był bardzo robotliwy, był sumienny. Na Podlasiu takich mężczyzn, którzy po ślubie wprowadzają się do gospodarstwa swojej żony, nazywało się wtedy prymakami. Tak więc i ja czasem właśnie tego określenia właśnie użyję w odniesieniu do mężczyzny, do postaci właśnie Józefa. Wkrótce Maria, jego żona, powiła pierwsze dziecko i byłaby to zapewne bardzo szczęśliwa chwila w życiu młodych małżonków oraz całej ich rodziny, ale niestety chwilę po tych narodzinach najmłodszego dziecka przyszła też dosyć nieszczęśliwa wiadomość. Umiera matka dziewczyny, żona Antoniego Wojciulewicza, a chwilę później umiera również brat Józefa, który mieszkał wraz ze swoją żoną w sąsiedniej wsi Nierówka. Denat zostawił swej ślubnej całkiem spore gospodarstwo, a żona zmarłego brata, żeby było śmieszniej, również nazywała się Maria Gębicka. Mam nadzieję, że te dwie postacie Wam się nie pomylą, ale postaram się jakoś się tak rozróżniać, żebyście wiedzieli, o kogo chodzi. Tak więc wdowa doskonale wiedziała, że jako samotna kobieta raczej nie da sobie rady w gospodarstwie tak dobrze, jak z pomocą męskich rąk. Co by nie powiedzieć, mężczyzna zawsze jakąś krzepę ma. Upatrzyła więc sobie nieco starszego, acz również całkiem majętnego wdowca, jakim był oczywiście Wojciulewicz. Mężczyzna obrósł w piórka, on miał 60 lat, młoda wdówka tak około 30, więc była od niego połowę młodsza. Można powiedzieć, że była bardziej zbliżona wiekiem do jego dzieci niż do niego samego, więc można tutaj spokojnie też domyślić się, jak dumny z tego wszystkiego był Wojciulewicz. Ale każda miłość ma swoją cenę i tutaj Józef, aby nie stracić zainteresowania takiej młodej, wspaniałej wdówki, no to musiał robić coś, aby jej się przypodobać. pomiędzy tymi umizgami między wdowcem a wdową zachodzi w ciążę Maria, ale nie ta wdowa Maria, tylko córka Wojciulewicza. Co prawda dopiero niedawno urodziła dziecko, no ale tak się jakoś udało, że w tą ciążę zachodzi ponownie. I chociaż ta rodzina powiększa się w dosyć szybkim tempie, no to kobieta zaczyna się obawiać o swoją pozycję. Po śmierci matki była przekonana, że jej ojciec wkrótce odsunie się na bok i całe gospodarstwo przepisze właśnie tak jak obiecywał, albo jej, albo swoim wnukom. A tutaj no niestety pojawiła się nowa kobieta, która zaczęła sobie mieć chrapkę na to gospodarstwo. No i na tej chrapce się niestety nie kończyło, ponieważ kobieta, można powiedzieć, że okręciła sobie Wojciulewicze wokół palca. Antoni zaczął wynosić z gospodarstwa co cenniejsze, jak na tamte czasy oczywiście, rzeczy, czyli mąkę, szynkę, jakieś inne wyroby wędliniarskie, jakąś kiełbasę, a nawet i pieniądze i inwentarz. Oczywiście jego gospodarstwo przez takie wynoszenie majątku sporo traciło, a córki Wojciulewicza, bo przypominam, tam mieszkała jeszcze Teodora, młodsza jego córka, popadały powoli w nędzę. Nie mogły jednak za wiele zdziałać. Cały dom, cała ziemia oraz inwentarz nadal należały do Antoniego, a mężczyzna mógł swoją własnością zarządzać tak, jak miał ochotę. A miał ochotę wynosić wszystko do gospodarstwa swojej nowej kochanki. W końcu jednak Maria nie wytrzymała. Miała na utrzymaniu małe, tak około roczne dziecko, chyba nawet nie do końca skończyło rok, było jeszcze dosyć malutkie. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, była w kolejnej ciąży, więc było im dosyć ciężko. Bała się o swoją przyszłość, nie tylko swoją, ale i swojej rodziny. Jej ojciec na stare lata zdawał się stracić głowę dla kobiety w jej wieku. Nie wiadomo, co miało się stać z jej rodziną, jeśli Wojciulewicz postanowi przypisać to gospodarstwo jednak właśnie swojej kochance, Marii. A najgorzej by się miała sytuacja, gdyby Wojciulewicz stwierdził, że swoją kochankę chce poślubić. Wtedy też część majątku należałaby się jej. Maria postanowiła więc rozmówić się ze swoim ojcem, który jej zdaniem był dosyć lekkomyślny, no i postradał rozum na stare lata. Własnym wnukom odebrał chleb od ust tylko po to, żeby dać go swojej kochance. Wspierana przez swojego męża, który już powoli oswoił się z tą rolą prymaka, wygarnęła ojcu wszystko, co leżało jej na sercu, że wynosi z domu pożywienie, że ma dość takiego zachowania, że jest im coraz ciężej, że jej ojciec myśli tylko o swojej kochance. Swoją całą wypowiedź i wylewanie żalu zakończyła ultimatum, które postawiła swojemu ojcu. Albo dzieci i wnuki, albo kochanka. Wojciulewicz zdawał się być głęboko poruszony ultimatum swojej starszej córki, ale Antoni tak pomyślał kilka dni, niby chodził do jakiejś struty, ale w końcu doszedł do wniosku, że podjął decyzję, że już wie, że woli swoją kochankę i to do niej miał zamiar się wyprowadzić, co też oczywiście zrobił. Inna wersja mówiła, że córki Wojciulewicza dość często kłóciły się z ojcem o jego nową miłość oraz o zaniedbywanie ich wspólnego gospodarstwa na rzecz oczywiście tego gospodarstwa kochanki. Mężczyzna miał być dosyć porywczy i wszystkie te scysje pomiędzy nim a córkami kończyły się rękoczynami. No i oczywiście mimo wszystko mężczyzna był silniejszy, więc jego siła argumentu była większa. No ale w końcu wdowiec miał mieć dość słuchania tych wszystkich wymówek i postanowił cichcem wynieść się ze swojej chałupy i zamieszkać u młodej wdowy w jej gospodarstwie właśnie we wsi Nierówka. Bez względu na to, która z tych wersji była prawdziwa, no to wiadomo było, że gospodarstwo Wojciulewicza nadal było jego własnością, chociaż on w nim nie mieszkał. Tak jak wspomniałam, mieszkał już z Marią Gębicką, wdową po bracie jego zięcia, więc taka dziwna korelacja rodzinna. Ale nadal na swoim gospodarstwie się pojawiał, a podczas takich odwiedzin zabierał co chciał i wynosił z domu, w którym no już nie mieszkał, część dobytku, który tak naprawdę, można powiedzieć, zawdzięczał właśnie swojemu zięciowi oraz swoim córkom, bo to one tam zostały, one doglądały zwierzyny, one obrabiały pole. Więc zarówno te wędliny, czy te zboże, które on zabierał, no to naprawdę zyskał tylko dzięki temu, że to pole było obrabiane przez jego rodzinę. A niestety wszystko to zabierał na gospodarstwo młodej wdówki Marii. On wynosił ziarno i wędliny, a jego córki miały coraz mniej jedzenia. W końcu pewnego dnia Wojciulewicz odwiedził swoje stare gospodarstwo, mając w planach zabranie dwóch świniaków. Józef Gębicki, który akurat w tym momencie był w pobliżu chlewu, nie zatrzymywał teścia. Uważał, że gospodarstwo nadal niestety należy do niego. No i Antoni może robić z nim co chce, to co mu się podoba. On jako ten prymak nie miał w tej sprawie za wiele do gadania, ale za to inaczej na sprawę patrzyła jego żona, Maria. Skrzyknęła pobliskich sąsiadów i na ich oczach poczęła robić ojcu wymówki, tak aby oczywiście było mu wstyd. Mówiła, że na starość oszalał, że wnukom inwentarz zabiera, że teraz dla niego liczy się tylko kochanka, że nie dba o swoje wnuki, o swoje dzieci, że Boga w sercu nie ma, a wstydu to już na pewno. Jak w tym wieku może myśleć o miłostkach, zamiast skupić się na dobru swoich wnuków? Stary Wojciulewicz spuścił głowę, plan jego córki się ziścił, zawstydził się okropnie i uciekł do chałupy. Nie mógł uwierzyć, jak jego własna córka mogła go tak skompromitować i to na oczach mieszkańców wsi, jego sąsiadów, z którymi przez ostatnie lata znali się, pomagali sobie wzajemnie. A teraz czuł, że stracił przed nimi twarz. Po tym, jak Antoni poszedł do chałupy, po chwili w ślad za ojcem podążyła Maria. Nie wiadomo, czy pomiędzy Antonim a córką doszło do kolejnej kłótni. Część źródeł donosi, że tak, część, że nie. Kobieta miała znów robić ojcu wymówki, tym razem już osobiście, sam na sam. Nie chciała, aby z jej pracy korzystała inna, zupełnie obca jej kobieta, a to przecież właśnie ona i jej mąż najbardziej dbali o inwentarz, oni dbali o pole, a stary ojciec przychodził jedynie na gotowe i jeszcze wynosił z domu wszystko, co mu wpadło w ręce. Inne źródła mówiły, że kobieta zbyła swego wściekłego ojca milczeniem. Jaka była prawda, nie do końca wiadomo. Niestety świadków tej historii już nie ma i nie było też chwilę po wydarzeniu. A dlaczego, to już Wam opowiadam. Brzemienna kobieta najprawdopodobniej miała pochylić się nad kołyską, w której leżało jej dziecko. Nie wiadomo, czy płakało, czy chciała je nakarmić, ale wtedy to jej ojciec, w którym upokorzenie mieszało się ze wściekłością, miał prawdopodobnie chwycić za siekierę, którą wbił w głowę swojej starszej córki. Świadkiem zdarzenia miała być Teodora, młodsza córka Wojciulewicza. Dziewczyna wybiegła na podwórze, krzycząc: tata zabił Maryśkę! Józef, mąż Maryśki, słysząc te słowa, niewiele myśląc, wbiegł do chaty. Tam zobaczył przerażający go widok. Jego ciężarna żona leżała na podłodze, tuż właśnie w pobliżu kołyski z jego synem. Zaraz obok stał jego teść z siekierą w dłoni, która była skąpana we krwi. Patrzył tempo, jakby dopiero teraz do niego docierało, co właśnie zrobił, że odebrał swojej córce życie. Pod wpływem silnego wzburzenia Józef chwycił jakiś ciężki przedmiot. Część źródeł twierdzi, że był to młotek, część, że był to wałek do tarcia maku. Zburzony mężczyzna ruszył na Wojciulewicza i uderzył teścia w głowę. Antoni upadł tuż obok ciała swojej córki. Gębicki miał wybiec zdezorientowany z pomieszczenia. Kręcił się chwilę po obejściu, wzywał pomocy. Zdawał się nie do końca pojmować, co właśnie wydarzyło się w chałupie. Po chwili jednak wrócił do izby i kilkukrotnie jeszcze uderzył teścia w głowę. Józef, kiedy emocje nieco opadły, wyskoczył na podwórze, mamrocząc pod nosem: tatko zabił Marylę, a ja jego. On zabił ją, a ja jego. Kto weźmie mojego syna? Co teraz będzie? Świadkiem jego majaków byli sąsiedzi, którzy zaalarmowani wcześniejszym wołaniem o pomoc pospieszyli do gospodarstwa starego Wojciulewicza. Zaniepokojeni mamrotaniem Józefa zawiadomili policję. Stróże prawa, którzy pojawili się na miejscu, odkryli straszną prawdę. Na podłodze izby leżała martwa młoda kobieta, Maria Gębicka. Była w 6 miesiącu ciąży. Tuż obok niej leżało ciało jej ojca. W kołysce płakało malutkie dziecko, które było niemym świadkiem dramatu. Nigdzie jednak nie było śladu Józefa Gębickiego. Według zeznań świadków uciekł do lasu. Funkcjonariusze zajęli się więc ofiarami zbrodni. Niestety zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie dawali już żadnych oznaków z życia. Policjanci stwierdzili jedynie zgon. W tym samym czasie do obejścia wrócił Gębicki. Chyłkiem przemknął do stodoły, w której zaryglował drzwi. Ktoś z tłumu zdążył jednak zauważyć, jak znika w budynku gospodarczym i wraz z pozostałymi chłopami postanowili wyważyć drzwi. Okazało się, że Gębicki próbował odebrać sobie życie, wieszając się na belce. Na całe szczęście jego sąsiedzi w porę odcięli linę i mężczyznę udało się odratować. Józef Gębicki zeznał, że nie pamięta całego zajścia. Działał pod wpływem silnego wzburzenia. Kiedy wszedł do mieszkania i zobaczył swoją martwą, brzemienną żonę, a nad nią pochylającego się Wojciulewicza z zakrojoną siekierą, coś w nim pękło. Poczuł silny gniew, nad którym nie mógł zapanować. Nie wie jednak, co dokładnie zaszło. Całe wydarzenie rozegrało się jakby za mgłą. Dopiero po chwili, kiedy oprzytomniał, zdał sobie sprawę, że jego żona i dziecko w jej brzuchu naprawdę nie żyją, a on zamordował jej ojca. Początkowo postanowił więc uciec do lasu i tam się ukryć, ale po chwili dotarło do niego, że takie działanie jest bezcelowe, a on sam jedyne czego chciał, to odebrać sobie życie przy ciele swojej żony i odejść razem z nią i dzieckiem. Kiedy wracał z lasu, zauważył jednak, że do tego domu zdążyła już przybyć policja, a on sam nie może tam wejść, ponieważ niechybnie zostanie aresztowany. Skręcił więc do stodoły i tam właśnie postanowił skończyć sam ze sobą, ale na czas został odnaleziony. Gębicki został aresztowany i przewieziony do najbliższego posterunku policji. Cała wieś stanęła murem za mężczyzną. Wszyscy mieszkańcy opłakiwali śmierć jego żony, a czyn mężczyzny potraktowano ze zrozumieniem. Zeznali, że Józef był zawsze bardzo pracowity, spokojny, był bardzo sumienny w swoich obowiązkach, schodził z drogi swojemu teściowi, starał się wszystkim pokazać, że zależy mu na tym gospodarstwie, że nie chodzi mu o pieniądze, że chce tylko być z Marią i nieważne, czy będą mieli gospodarstwo duże, czy nie. Widać było, że udało mu się przekonać całą wieś do siebie. Cała ta tragedia wywarła na ludności wiejskiej bardzo ponure wrażenie. Sąsiedzi współczuli Gębickiemu do tego stopnia, że jeden z najzamożniejszych mieszkańców wsi postanowił wpłacić za mężczyzną poręczenie majątkowe tak, aby Józef mógł czekać na proces, będąc wolnym mężczyzną. Co też się stało, gdyż sąd wyraził zgodę na poręczenie majątkowe. Gębicki stanął przed sądem w kwietniu 1934 roku. Nie było wątpliwości co do popełnionej zbrodni. Józef Gębicki bez żadnych wątpliwości był winny zabójstwa Antoniego Wojciulewicza. Mężczyzna zresztą sam się do tego przyznał. Sąd jednak, po zapoznaniu się ze sprawą, postanowił maksymalnie załagodzić wyrok oskarżonego. Józef bez wątpienia działał, jak mówiło obwieszczenie sądu, pod wpływem silnego wzruszenia duchowego. Widok jego martwej, brzemiennej żony leżącej tuż obok kołyski ich pierworodnego syna spowodował, że Gębicki nie był poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Mężczyzna został uznany za winnego dokonania zbrodni, a wymierzona mu kara była minimalną, jaką w tamtych czasach obejmował kodeks karny. Gębicki więc usłyszał 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo nawet sąd pochylił się nad tragedią oskarżonego i zwolnił go całkowicie z płacenia za koszty procesu sądowego. Gębicki więc, chociaż był oprawcą, to został potraktowany bardzo łagodnie. Zarówno sąd, jak i mieszkańcy wsi potraktowali go raczej jak poszkodowanego w sprawie, którym chyba faktycznie był, stracił żonę i stracił dziecko, nienarodzone dziecko jeszcze. Ale czy taka tragedia usprawiedliwia jego czyn? Czy sprawiedliwości stało się tutaj zadość? I kto w tej historii był waszym zdaniem prawdziwym trudniarzem? Józef Gębicki czy Antoni Wojciulewicz? A może w ogóle to waszym zdaniem była taka zbyt duża plątanina emocji i wszyscy podziałali pod wpływem jakiegoś głębokiego wzruszenia, nie myśląc o tym, co robią w danym momencie? Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym samodzielnym wymierzaniu kary. No i jak zapatrujecie się na wyrok sądu? Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Wiem, że była ona znowu krótka, ale przyznam się wam szczerze, że właśnie wróciłam z wakacji, na których się wyleniłam totalnie. O ile w ogóle na wakacjach z dwójką dzieci można się wylenić. Kolejna sprawa będzie na pewno już dłuższa. Serdecznie was zapraszam. Osobom wspierającym kanał serdecznie dziękuję. Przypominam o ankiecie, która jest na karcie społeczności. Tam można oddać głos na kolejną sprawę, którą będziemy omawiać właśnie na początku września. A ja dziękuję wszystkim słuchającym i do kolejnego usłyszenia. Mam nadzieję, że wkrótce, chociaż nie obiecuję. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!